Jolanta Grudzińska, witam serdecznie. Rozpoczynamy program Goście Dnia. Dzisiaj temat, jaki przyświeca naszemu programowi, to aktywność szansą na zatrudnienie i usamodzielnienie. Przypomnijmy, z inicjatywą cyklu tej audycji wyszło Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Dzisiaj moimi Państwa gośćmi są pani Katarzyna Kowalska, prezes Fundacji Pomocy Dzieciom, Młodzieży i Dorosłym Niepełnosprawnym Być Jak Inni. Witam serdecznie.
Dzień dobry.
Witam również panią Marię Majewską, wiceprezesa Fundacji. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
Chciałabym, abyśmy zaczęły od genezy, od powstania fundacji. Skąd wziął się pomysł jej powołania? Co było powodem jej powstania? Pani wiceprezes, bardzo proszę.
Jesteśmy pedagogami z dużym stażem pracy. Ja pracowałam wcześniej przez wiele lat w przedszkolu, koleżanka w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym. I w pewnym momencie spotkałyśmy się w specjalnym ośrodku, gdzie razem prowadziłyśmy dzieci ze specjalnego ośrodka. Cała nasza kariera właściwie zawodowa związana jest z ciągłym kształceniem się. To powodowało, że jeździłyśmy razem z koleżanką na różne szkolenia, seminaria, najczęściej do dużych ośrodków, takich jak Gdańsk, Kraków, Warszawa, Wrocław. Tam poznawałyśmy różne metody i formy pracy z dziećmi, z normą intelektualną, a także z innymi, a także z zaburzeniami rozwojowymi. I to jak gdyby spowodowało, że zaczęłyśmy zastanawiać się nad tym, że nie ma na terenie północnego Mazowsza takiego ośrodka, który zapewniłby dzieciom, które wymagają jakiegoś wsparcia, ośrodka, który zapewniłby kompleksową opiekę właśnie takim dzieciom. Kompleksową, to znaczy opiekę lekarską, psychologiczną, logopedyczną, może być rehabilitacyjną, no a także pedagogiczną. Dlatego chciałyśmy coś zrobić w tym kierunku na naszym terenie i 8 lutego 2005 roku zarejestrowałyśmy w Krajowym Rejestrze Sądowym Fundację Pomocy Dzieciom, Młodzieży i Dorosłym Niepełnosprawnym Być Jak Inni.
Pani prezes, jakie były początki? Czy było łatwo?
No początki nie były łatwe na pewno. Otrzymałyśmy budynek od naszego pana starosty. No i stanęłyśmy przed takim dylematem, co dalej, bo jest budynek, trzeba ten budynek utrzymać. Mhm. Po drugie też początkowo kadra też była bardzo ograniczona. My byłyśmy we dwie i dołączyło się do nas jeszcze kilka osób, no ale oczywiście nie było finansowania, nie miałyśmy żadnych środków na to, żeby prowadzić jakąś systematyczną terapię z dziećmi. Pracowałyśmy na zasadzie wolontariatu. Ale okazało się, że to, co robiłyśmy na samym początku, ta nasza praca spotkała się z dużym zainteresowaniem ze strony rodziców, dzieci przybywało i dlatego musiałyśmy się zastanawiać nad tym, jak pozyskać środki, jak uzyskać fundusze na to, żeby można było systematycznie prowadzić działania, oczywiście utrzymać budynek. Dlatego w tej początkowej fazie zaczęłyśmy od pisania projektów, programów. Realizowałyśmy programy, ubiegałyśmy się o pieniądze z różnych instytucji.
Powiedzmy o tych programach, co to były za programy?
I takim naszym sukcesem, z którego naprawdę bardzo się cieszyłyśmy, to było w roku 2005. Napisałyśmy pierwszy program, na który dostałyśmy według nas naprawdę spore pieniądze, bo to było 55 tysięcy na taki program pod tytułem Intensywna terapia i rehabilitacja dzieci z autyzmem. I to dofinansowanie uzyskałyśmy z Ministerstwa Polityki Społecznej. I działania te skupiały się na takim treningu zwanym metodą Tomatisa, czyli treningu uwagi słuchowej. I jak również postawienie diagnozy funkcjonalnej dzieciom z autyzmem. Dlatego, że te pierwsze dzieci, które do nas trafiały do ośrodka, to były głównie dzieci z autyzmem. I żebyśmy w ogóle mogły z nimi pracować, to trzeba postawić diagnozę funkcjonalną, więc jakby pisałyśmy projekt pod kątem terapii, ale też i diagnozy. I to był pierwszy, jeden z pierwszych programów.
Gdyby nie ten program, fundacja nie mogłaby rozwinąć swoich skrzydeł.
Tak, ja myślę, że to była też promocja naszej fundacji. Ten pierwszy program to była też promocja fundacji, a jednocześnie no, duży taki zastrzyk finansowy. Kolejny rok, 2006, to no też pozyskałyśmy pieniądze z Ministerstwa Polityki Społecznej na program pod tytułem Wyrównywanie szans i pokonywanie barier społecznych dzieci z autyzmem. Jak też zorganizowałyśmy przy współudziale i finansowaniu ze środków Urzędu Miasta zorganizowałyśmy konferencję pod tytułem Metody leczenia i usprawniania dzieci z autyzmem. Czyli te nasze początki z racji też jakby naszych zainteresowań zawodowych skupiały się głównie wokół dzieci z autyzmem. Innym takim programem, który zrealizowałyśmy też skierowany do osób z autyzmem, to było oparcie społeczne dla osób z autyzmem, diagnoza funkcjonalna. Tutaj środki dostałyśmy z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego. Zrealizowałyśmy również program finansowany z Ministerstwa Edukacji Narodowej i ten program nosił tytuł Diagnoza funkcjonalna, ocena procesów integracji sensorycznej i poziomu umiejętności komunikowania się dzieci i młodzieży z autyzmem. Dosyć intensywnie pisałyśmy te programy, żeby no, móc zapewnić ciągłość, chociaż no, to też nie dawało nam tej ciągłości, a po drugie budynek też, który miałyśmy, no nie był wyposażony. Budynek był po prostu niewyposażony we właściwe pomoce edukacyjne, które my widziałyśmy, że są nam potrzebne, dlatego też przystąpiłyśmy do kolejnego projektu. To był taki wspólny projekt Urzędu Marszałkowskiego i PFRON-u. To był tak program pod tytułem Wyrównywanie różnic między regionami. I tutaj z tego programu udało nam się pozyskać środki finansowe na zakup sprzętu do integracji sensorycznej między innymi i sprzętu rehabilitacyjnego. Oprócz tego myślę, że takim bardzo ważnym programem, w którym my wzięłyśmy udział, nasza organizacja wzięła udział, to był program Autyzm Akademia. Nie był to program skierowany na szukanie środków finansowych, tylko program szkoleniowy. Dzięki temu, że ja szkoliłam się w Fundacji Synapsis i to był jakby koniec tego szkolenia i moment, kiedy powstała organizacja, Fundacja Synapsis sama szukała organizacji pozarządowych, które mogłyby uczestniczyć w takim projekcie szkoleniowym. No i tak się stało, że zostałyśmy zakwalifikowane właśnie dzięki
jako
temu,
jedne jako z 16 jedna organizacji w całej Polsce.
To duże wyróżnienie.
Było to dla nas bardzo duże wyróżnienie.
I mamy też takie poczucie, że właśnie udział w tym projekcie bardzo, bardzo wzmocnił naszą organizację, nasz wizerunek, chociażby dlatego, że mamy taką wysoko wyspecjalizowaną kadrę.
Fundacja ma solidne podstawy.
Tak, mamy solidne
Przez trzy
podstawy.
Ten projekt. Szkoliliśmy się w Fundacji Synapsis i zostało wyszkolonych 27 osób w sumie, które w tej chwili zajmują się właśnie dziećmi z autyzmem, ale nie tylko. Były to szkolenia bardzo specjalistyczne, których wiedza, której nie można zdobyć na przykład na studiach gdzieś na pedagogice specjalnej czy innych studiach pedagogicznych. Także była to wiedza merytoryczna i stricte
metodyczna. Tak. I tak, no nie wiem, czy tutaj to, co uzyskałyśmy właśnie z tego programu, jest, tak jak powiedziałam, nie były to środki finansowe, natomiast wzrosły nasze umiejętności praktyczne, nasza wiedza merytoryczna.
To się przełożyło na korzyść na pewno bardzo dużą dla pacjentów.
I to nadal owocuje. Wzrost wiedzy na temat specyfiki funkcjonowania osób z autyzmem. Mamy też umiejętności do prowadzenia szkoleń. Także prowadzimy też szkolenia osób pracujących, czy wolontariuszy, czy nauczycieli, rodziców, którzy się do nas mogą zgłosić. Projekt ten też dał nam możliwość wymiany doświadczeń z wieloma organizacjami, które pracują na rzecz osób z autyzmem. To też było takie bardzo cenne. Zresztą to zostało do dziś, bo mamy możliwość nadal takiego, tej wymiany informacji. Spotykamy się też gdzieś tam na różnych konferencjach. Także to też jest takie bardzo owocne dla naszej organizacji.
A jak było na początku z zainteresowaniem działalnością, działalności fundacji? Czy od razu było bardzo dużo chętnych osób? Czy to zainteresowanie wzrasta?
Było.
Znaczy było zainteresowanie, ale początkowo od czegoś trzeba było zacząć, tak? Było jedno dziecko, dwoje.
I ta grupa się rozrastała.
Ta grupa się rozrastała.
Zaczynałyśmy od dwojga małych dzieci, za którymi biegałyśmy po korytarzach przez wiele godzin nawet.
Właśnie te programy chyba jakby przyczyniły się do tego, że rodzice zobaczyli, kim my jesteśmy i zaczęli się do nas zgłaszać. No i tutaj miałyśmy takie, miałyśmy też takie poczucie, że fajnie, no udaje nam się, umiemy pisać programy, dostajemy pieniądze, ale to nie jest to, czego byśmy tak chciały do końca. Mhm.
Połączyła pani wspólna misja. Jakie cele postawiłyście sobie? Jakie cele statutowe ma w ogóle Fundacja Pomocy Dzieciom, Młodzieży i Dorosłym Niepełnosprawnym być jak inni?
Naszym głównym celem to jest niesienie pomocy dzieciom, osobom dorosłym z upośledzeniem umysłowym, autyzmem bądź jakimiś innymi pokrewnymi zaburzeniami rozwojowymi, udzielanie wsparcia rodzinom, prowadzenie kompleksowej terapii, edukacji, rehabilitacji medycznej, fizycznej, psychicznej, społecznej, zawodowej, zgodnie z najnowszymi standardami krajowymi, międzynarodowymi. Promowanie problemów i potrzeb osób dotkniętych niepełnosprawnością oraz rzecznictwo interesów i praw dzieci, osób dorosłych niepełnosprawnych. I chciałam jeszcze nawiązać właśnie do tych programów, o których mówiłam wcześniej, ponieważ my zrealizowałyśmy jeszcze jeden program wspólnie z Fundacją Synapsis, który nosił tytuł Od porodnictwa do rzecznictwa i on się zakończył w lipcu 2009 roku, czyli w te wakacje. I to, ten program pozwolił nam na powołanie w naszej organizacji również ośrodka informacyjno-prawnego dla osób niepełnosprawnych, w szczególności dla osób z autyzmem.
Jaką funkcję spełnia ten ośrodek?
Można uzyskać informacje o przysługujących prawach dla osób niepełnosprawnych. I w ośrodku tym w zasadzie zajmuje się, tymi problemami zajmuje się jedna osoba, która została wykształcona i wyszkolona właśnie w Fundacji Synapsis.
Czy dużo osób korzysta z porad tego punktu?
No tak mogę przytoczyć, że na czas trwania tego projektu udzielono 204 porady.
To dużo czy mało?
Jest dosyć duże zainteresowanie i rodzice często pytają, jeśli...
Czy ludzie wiedzą, w ogóle są doinformowani, poinformowani, mają szeroką wiedzę na temat pomagania im? Wiedzą, o co mają pytać, czego mogą się domagać, nazwijmy to tak, jakiej pomocy, gdzie jej szukać?
Rodzice osób z autyzmem raczej tak, dlatego że już wiedzą, że my jesteśmy ośrodkiem, który się tym zajmuje i do którego mogą się zwrócić ze wszystkimi właściwie sprawami, bo wtedy, jeżeli nawet od razu bezpośrednio nie uzyskają informacji, to ta osoba, która zajmuje się tą problematyką, zapisuje, dowiaduje się, gdzie trzeba i ewentualnie później zainteresowane osoby informuje o tym, co chciały się dowiedzieć.
Zarząd fundacji powołał do życia ośrodek terapeutyczno-rehabilitacyjny dla osób z dysfunkcjami rozwojowymi przy ulicy Niechockiej. Skąd wziął się pomysł na powołanie takiego ośrodka?
No to jest jak gdyby wynika to z tego, o czym wcześniej mówiła koleżanka. Z celów statutowych i z tego, że aby dziecko, u którego stwierdza się zaburzenia wieku rozwojowego, mogło w przyszłości samodzielnie uczestniczyć w procesie edukacji i w życiu społecznym, a w dorosłości mieć szansę na samodzielne, godne życie, niezbędne jest jak najwcześniejsze postawienie prawidłowej diagnozy i podjęcie terapii. Bo tylko wtedy można właśnie mówić o powodzeniu, prawda? Dlatego pisząc programy, nie mieliśmy tej pewności, że ta praca będzie szła, prawda, systematycznie i ciągle, bo taka musi być. Żeby taka właśnie była, zdecydowaliśmy się na powołanie NZOZ-u, czyli Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej, Ośrodka Terapeutyczno-Rehabilitacyjnego dla Dzieci, bo to umożliwiło nam podpisanie kontraktów z NFZ-em, I powołanie takich komórek organizacyjnych, jakie byśmy chcieli, w jakich byśmy chcieli nasze dzieci kształcić.
Powiedzmy zatem, jakie komórki organizacyjne wchodzą w skład?
Więc w naszym ośrodku działa poradnia dla osób z autyzmem dziecięcym, ośrodek rehabilitacji dziennej i poradnia logopedyczna. Zaczynaliśmy od niewielkiej grupy, tak jak wspomniałam na początku. W tej chwili może przytoczę liczby, dlatego że
najbardziej zobrazują sytuację.
Tak, najbardziej zobrazują. One chyba nas same też zaskakują, dlatego że nigdy się nad tym nie zastanawiałyśmy do tej pory naprawdę, ile mamy dzieci. I okazuje się, że w poradni dla osób z autyzmem jest już zarejestrowanych 149 osób, w tym 80 dzieci i nie tylko, młodzież i chyba jedna osoba
jest
dorosła. Są w ciągłej i systematycznej terapii. 17 dzieci czeka na diagnozę. I okazuje się, że to są dzieci nie tylko z naszego rejonu, z Ciechanowa, czy tu najbliższych okolic, ale są to dzieci z Przasnysza, Pułtuska, Płońska, Mławy, Nidzicy, Giżycka, Sochaczewa, Działdowa i Włocławka.
Czyli bardzo duży zasięg.
Bardzo i ten zasięg się zwiększa.
Jeżeli mogę, to wejdę w koleżance w słowo. Jest mało ośrodków diagnozujących w Polsce. Na pewno są to ośrodki w Warszawie, w Gdańsku.
I Ostrołęka.
I Ostrołęce troszkę diagnozują, natomiast w ogóle jest mało ośrodków diagnozujących. Stąd zainteresowanie, ponieważ mamy swoją stronę internetową i zainteresowane osoby poszukujące ośrodka diagnozującego autyzm, chyba nam tam znajdują.
Podajmy adres tej strony.
Też, ale też mam poczucie, że my rzeczywiście bardzo ściśle współpracujemy z Fundacją Synapsis i Fundacja Synapsis z Warszawy również kieruje dzieci, a adres naszej strony to jest www.bycjakinni.org.pl.
Kto może się zgłaszać do ośrodka? Jak się w ogóle dostać? Czy obowiązują jakieś zapisy?
Tak, do ośrodka mogą się zgłaszać rodzice z każdym dzieckiem, u którego zauważą niepokojące objawy. Z tym, że wymagane jest skierowanie już w tej chwili tylko od lekarza pierwszego kontaktu, bo wcześniej były tam różne ograniczenia, trzeba było mieć od psychiatry, od neurologa czy innych specjalistów. Natomiast w tej chwili do poradni logopedycznej, do poradni dla osób z autyzmem, a także do ośrodka rehabilitacji dziennej wystarczy skierowanie od lekarza pierwszego kontaktu.
Tak, a ja jeszcze chciałam, ponieważ ja zaczęłam mówić tylko o samej poradni, natomiast my mamy jeszcze ośrodek rehabilitacji dziennej, gdzie zarejestrowanych jest 44 dzieci, w tym 38 jest w ciągłej terapii. I w poradni logopedycznej zarejestrowanych jest 66 dzieci, a w terapii jest 53, czyli...
Też nie są to tylko dzieci, jest tam też osoba dorosła z afazją, także... To są po prostu osoby, które wymagają pracy logopedów. Część z tych osób już ukończyła terapię, dlatego zarejestrowane są, jako że były. Natomiast niektórzy skończyli, a pozostałe osoby, które koleżanka wymieniła, pozostają nadal w terapii.
Powiedzmy kilka słów na temat kadry, która pracuje w ośrodku, pracuje w fundacji. Z kim spotykają się rodzice, czy też dorośli, którzy zmagają się z chorobą, jaką jest autyzm, ze strony pracowników?
No, jest, wśród nas są lekarze. W ośrodku jest zatrudniony lekarz psychiatra dziecięcy. Jest to pani doktor, która przyjeżdża z Centrum Zdrowia Dziecka. Jest lekarz neurolog dziecięcy. Również przyjeżdża do nas z Warszawy i jest lekarz rehabilitacji medycznej, pani doktor, która przyjeżdża z Płońska. Mamy zatrudnionych dwóch psychologów.
Pięciu, sześciu logopedów,
tak.
To znaczy, liczne grono.
Dlatego, że mają, nie są na etatach, tak?
Tak, dlatego tak.
Tylko jest na kilku, pracują na godzinach, więc dlatego, ale wiemy, że wszystkie dzieci, które przychodzą, właściwie wymagają logopedy. Jeszcze
tak,
są.
Oprócz tego jest dwóch terapeutów integracji sensorycznej i pedagodzy specjalni. Także to kadra jest specjalistyczna.
No między innymi, Dlatego, że mamy podpisany kontrakt z NFZ-em, możemy zatrudniać lekarzy, co jest wielkim atutem naszym, dlatego, że na przykład lekarz psychiatra dziecięcy jest ewenementem na terenie całego północnego Mazowsza. Wtedy, kiedy poszukiwaliśmy takiego lekarza do naszej poradni, najbliżej mogłam znaleźć takiego lekarza w Warszawie. I też trzeba było wielu zabiegów, żeby zechciała lekarka z Centrum Zdrowia Dziecka przyjechać do naszej poradni do dzieci autystycznych. Podobnie z lekarzem neurologiem. Są to specjalności
deficytowe w tym momencie.
Również bardzo się cieszymy, że potrafiłyśmy zaskarbić sobie serca tych pań, że przyjeżdżają do nas i wręcz w tej chwili chcą dalej współpracować, nawet rozszerzyć współpracę.
Chcą współpracować i twierdzą też, że one, jeśli będą miały problem czy jakieś trudne przypadki, to będą właśnie do nas kierowały dzieci. Szczególnie to podkreślała pani doktor psychiatra dziecięca, bo widzi, w jaki sposób my to robimy i jak my to robimy.
Jak duże serce w to wkładacie, pani.
Jak duże serce, a też jak to u nas wygląda. To nie jest tak, że dziecko przychodzi na jedną czy na dwie godziny, tylko proces diagnostyczny, jeśli dziecko trafia, trwa kilka godzin. Nawet do 10, może więcej, jeśli okazuje się, że są jakieś...
Sam wywiad z rodzicami tak naprawdę trwa do 5 godzin. Więc do tego właśnie konsultacje logopedyczne, do tego
obserwacje dziecka,
więc to trwa bardzo długo.
Psycholog. Właściwie wizyta u lekarza jest już takim
końcowym
etapem, gdzie tak naprawdę cały ten proces diagnostyczny,
wszystkie dokumenty, lekarz ma już przygotowane, właściwie tylko...
Opiera się na tym, co my.
Opiera się na tym, co oczywiście obserwuje dziecko, ale czy można przez pół godziny stwierdzić, że dziecko jest autystyczne? Nie, lekarz
nie
musi z nami przegadać różne rzeczy, musi przejrzeć dokumentację, którą myśmy zgromadziły i dopiero na tej podstawie, widząc dziecko, rozmawiając z rodzicem,
z nami.
Już on stawia diagnozę, bo diagnozę samą musi podpisać lekarz, prawda?
Chciałam się zapytać o to, które z wydarzeń, które z rzeczy, które udało się panią zrealizować, uważacie za takie największe osiągnięcie? Oczywiście to wszystko, co zostało powiedziane do tej pory, może spokojnie liczyć na wielki sukces, na duże uznanie. Jednak czy jest coś jeszcze, czym warto by się pochwalić?
W tej chwili uważamy za wielki sukces wykonanie remontu naszej budynku fundacji, dlatego że przez wiele lat, przez wszystkie te lata, kiedy zajmujemy budynek przy ulicy Niechockiej, próbowałyśmy zgromadzić fundusze na przeprowadzenie remontu, bo budynek jest z lat 70. Typu stolbut, a więc drewniany, i wymagał naprawdę bardzo dużo nakładów finansowych i dużo pracy. I w tej chwili przez wakacje staraliśmy się wykonać remont, który jednocześnie nie zakłóciłby pracy naszej.
I jakie prace zostały wykonane w związku z remontem?
Bardzo dużo. Zostały położone nowe ściany, nowe sufity, nowe podłogi, generalny remont łazienek. Drzwi wszystkie zostały wymienione. I tutaj chcielibyśmy, nie możemy niestety, ale chcielibyśmy podziękować wszystkim, którzy się przyczynili do tego, żeby nasza fundacja wyglądała pięknie, ale żeby przede wszystkim też atmosfera, jaka w tej chwili panuje w budynku, była właśnie przyjazna, żeby był zapach, żeby się wszystkim lepiej, prawda, spędzało tam czas, nie tylko nam, ale także dzieciom.
Chciałam tutaj jeszcze pochwalić się tym, że w dniu 11 czerwca 2008 roku w Auli Akademii Humanistycznej w Ciechanowie odbyła się konferencja pod tytułem Zdrowie emocjonalne dzieci i nauczycieli, zorganizowana przez Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Ciechanowie i naszą fundację. I za nasze dotychczasowe działania na rzecz dzieci otrzymałyśmy, ja i koleżanka, nagrodę od miesięcznika bliżej przedszkola. I dołączyłyśmy do grupy 74 dotychczasowych laureatów.
Jakie macie panie marzenia w związku z fundacją? Czy są jakieś problemy, które chciałybyście, aby zostały rozwiązane jako te pierwsze, najpilniejsze?
Znaczy, no mamy, na pewno mamy dużo marzeń. Chciały w związku z tym, że no bardzo duże jest zainteresowanie już w tej chwili naszą organizacją. Koleżanka tutaj wspomniała, że wyremontowałyśmy, że udało nam się wyremontować, ale przy tak ogromnej liczbie dzieci, jaką w tej chwili mamy, ten jeden budynek, który zajmujemy, no niestety jest niewystarczający. My użytkujemy jeszcze drugi budynek, ale to tak tylko na papierze, można tak powiedzieć, dlatego że nie mamy możliwości wejścia w tej chwili do tego drugiego budynku, dlatego że on w zasadzie jest w stanie... Tam nie ma elektryki, są pozarywane podłogi, tam nie można prowadzić terapii. I naszym marzeniem jest pozyskanie środków. Ale to jest takie trochę błędne koło, dlatego że pozyskanie środków, środki możemy pozyskać tylko wtedy, kiedy ten budynek czy te budynki byłyby nasze jako organizacji.
A nie są?
W tej chwili nie, one są w użyczeniu.
Do to ministra Skarbu Państwa. Jesteśmy w tej chwili na etapie załatwiania u ministra Skarbu Państwa właśnie takiej sprawy. Złożyliśmy już bardzo dużo różnych, całą dokumentację odnośnie naszego budynku i prosimy ministra Skarbu Państwa, aby wyposażył fundację w obydwa budynki. To znaczy, że dopóki fundacja istnieje, to te budynki byłyby jak gdyby nasze. Bo ten remont, którego tak bardzo się cieszymy obecnie, w bardzo dużej części został wykonany dzięki prywatnym darczyńcom, którzy przekazali 1% od swojego podatku na poczet naszej fundacji jako na organizację pożytku publicznego, bo taką jesteśmy. I chciałabym naprawdę wszystkim podziękować, dlatego że są takie osoby, których nazwiska ujawniła nam
Urząd Skarbowy,
ale są też osoby, które nie życzyły sobie, żeby wiedzieć, prawda, jaką sumę jaka suma nam została od nich przekazana. I dlatego chcielibyśmy bardzo serdecznie podziękować wszystkim i tych, których znamy i tych, których nie znamy, a którzy złożyli na konto naszej fundacji w sumie 21 tysięcy złotych. Dlatego mogliśmy i drzwi, i ściany, i sufity, tak, zrobić. Natomiast jeżeli chodzi o ten drugi budynek, jeżeli będzie nadal tak duża przychylność ofiarodawców, to bardzo się cieszymy i będziemy się bardzo cieszyć. Jeżeli nie, będziemy wtedy znów szukali środków w programach unijnych, aby ten drugi budynek również zagospodarować. No oczywiście, jeżeli pan minister zgodzi się nam go przekazać.
Będziemy trzymać kciuki.
Chociaż my sobie nie wyobrażamy, żeby dla tak szczytnego celu minister nie przychylił się i nie załatwił naszej sprawy pozytywnie, bo przychylność naszych władz ciechanowskich już mamy, co potwierdzili pismami popierającymi naszą działalność właśnie do pana ministra.
Przypomnijmy na koniec, gdzie mieści się Fundacja Bycia Kini?
Nasza fundacja mieści się przy ulicy Niechockiej 14A w Ciechanowie.
Może podajmy jeszcze numer telefonu.
23 kierunkowy 674-3532.
I na tym kończymy dzisiejsze spotkanie. Przypominam, moimi państwa gośćmi były pani Katarzyna Kowalska, prezes Fundacji Pomocy Dzieciom, Młodzieży i Dorosłym Niepełnosprawnym Być jak Inni oraz pani Maria Majewska, wiceprezes fundacji. Dziękuję paniom bardzo.
Dziękujemy.